Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Brak osoby ojca w życiu dzieci i młodzieży powoduje pustkę i zranienia, które mogą być bardzo poważne, przestrzegł ojciec święty Franciszek podczas audiencji generalnej.
W auli Pawła VI w Watykanie papież kontynuował w środę cykl kateches na temat rodziny i mówił o roli ojca.
Na początku przypomniał, że ojciec to słowo szczególnie drogie chrześcijanom, ponieważ Jezus nauczył nas, aby tym imieniem nazywać Boga. Papież powiedział też, że ojciec to słowo znane wszystkim, uniwersalne, które wskazuje na fundamentalną relację.
Dziś można jednak stwierdzić, że nasze społeczeństwo jest społeczeństwem bez ojców, podkreślił ojciec święty Franciszek. Dodał, że szczególnie we współczesnej kulturze zachodniej postać ojca miałaby być symbolicznie nieobecna, usunięta w imię wyzwolenia od ojca władcy, ojca przeszkody, w emancypacji i niezależności ludzi młodych.
Musimy być bardziej ostrożni. Brak osoby ojca w życiu dzieci i młodzieży powoduje pustkę i zranienia, które mogą być bardzo poważne. I w efekcie odchylenia dzieci i młodzieży w dużej mierze można przypisać temu zjawisku jako brak przewodnika z autorytetem w ich codziennym życiu. Poczucie osierecenia, jakim żyje wielu młodych, jest o wiele głębsze niż my to sądzimy.
Ojciec Święty wskazał, że przezwyciężenie osierocenia możliwe jest w Jezusie Chrystusie. Pozdrawiając Polaków, papież prosił o modlitwę za ojców.
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, medytując nad rolą ojca w rodzinie ludzkiej, zdajemy sobie sprawę, że brak doświadczenia ojcowskiej miłości może stanowić przeszkodę w stworzeniu prawdziwej relacji z Bogiem, który jest ojcem. Módlcie się zatem za wszystkich ojców, aby zawsze podejmowali ich odpowiedzialność i byli dla swoich dzieci znakiem miłości Boga Ojca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Audiencja generalna w Watykanie zakończyła się wspólną modlitwą Ojcze Nasz.
Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczęli w środę bezterminowy strajk, wstrzymano wydobycie. Górnicy czekają na przyjazd premier Ewy Kopacz lub wicepremiera Janusza Piechocińskiego.
Żądają m.in. odwołania zarządu, który chce wdrożyć plan oszczędnościowy i rezygnacji ze zwolnienia związkowców z kopalni Budryk za styczniowy strajk. Związkowcy domagają się również odstąpienia od wypowiedzenia porozumienia z maja 2011 roku.
Strajkujących wspiera m.in. Krajowa Solidarność, która uznaje działania zarządu za prowokację i dążenie do konfliktu. Solidarność i sztab protestacyjno-strajkowy w kompanii węglowej ogłosili pogotowie strajkowe, powiedział Jarosław Grzesik, przewodniczący Solidarności w kompanii węglowej.
Żądamy natychmiastowego wycofania się z tej decyzji o zwolnieniu naszych kolegów w kopalni Budryk i żądamy od nadzoru właścicielskiego odwołania prezesa zarządu kompanii węglowej, który od wielu lat zarządza poprzez konflikt. Ze związkami zawodowymi, poprzez konflikt z załogą, ja nie wiem, czy w tej sytuacji, którą mamy w tej chwili w kraju, komuś potrzebne są dodatkowe konflikty. Jestem przekonany, że związki zawodowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej są przygotowane do dyskusji na temat również i ustęp do tego, co obecnie mamy. Natomiast tym człowiekiem, z prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, takiego dialogu nie podejmą, ponieważ jest to człowiek, który od wielu lat gra nieuczciwie, podpisuje z nimi porozumienia, których nie respektuje.
Strona rządowa zapewniała, że nikt ze strajkujących nie poniesie konsekwencji, mówi Dominik Kolosz, szef Górniczej Solidarności.
Prezes, który jest z wybitnie politycznego nadania, w szczególności z nadania kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ma nawet gdzieś słowo ministra rządu Rzeczpospolitej, obojętnie kto by nim nie był. A generalnie rzecz biorąc, sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i ta akcja strajkowa ma swoje podłoże w zasadzie w elemencie kompletnego ignoranctwa, można powiedzieć, buty i arogancji prezesa w stosunku co do pracowników tejże spółki.
We wtorek w kopalniach JSW zakończyło się referendum, w którym zdecydowana większość głosujących poparła protest.
Grupa JSW to producent węgla koksowego i jeden z największych pracodawców w Polsce. Łącznie zatrudnia około 35 tysięcy osób, w tym 26 tysięcy w JSW.
Prawo i Sprawiedliwość domaga się od premier Ewy Kopacz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które nie zaprosiły rodziny rotmistrza Witolda Pileckiego na uroczystości wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. To skandal, że nie pamięta się o polskich bohaterach, podkreślają politycy tej partii.
Muzeum Auschwitz tłumaczy, że zaproszono przede wszystkim więźniów. Zofia Pilecka, córka rotmistrza, sama przyznała, że powinna brać udział w uroczystościach.
Poseł Marcin Mastalerek, rzecznik PiSu, podkreśla, że w tej sprawie zwykłe przepraszam nie wystarczy.
Nawet przepraszam nie padło, a to przepraszam i tak byłoby za mało. Jeżeli chcemy głośno i wyraźnie powiedzieć, nie ma zgody na brak działań, na brak zaproszenia, to musi być decyzja personalna, to musi być symbol niezgody polskiego państwa na takie działanie.
Jednak przeprosin rodziny rotmistrza od prezydenta domaga się porozumienie organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie, mówi dr Jerzy Bukowski, rzecznik porozumienia.
Tłumaczenia pana dyrektora Cywińskiego, że oni musieliby zapraszać dziesiątki, czy setki, czy tysiące rodzin pomordowanych w Auschwitz, nie przekonują, dlatego że w postaci tej miary to naprawdę drugiej w historii nie ma, co przyznają także i brytyjscy historycy. Osoby, która jako jedyna w historii zgodziła się iść do Auschwitz dobrowolnie po to, aby spróbować formować tam komórki ruchu oporu, następnie brawurowo uciec i sporządzić później tak zwany raport Witolda.
W całej sprawie oburza fakt, że zaproszenie na wtorkowe uroczystości otrzymał wnuk Rudolfa Hessa, jednego z najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera.
Banki powinny uwzględniać ujemną stopę LIBOR, a kredytobiorcy mogą przewalutować kredyty, ale nie po obecnym wysokim kursie franka szwajcarskiego. Takie rekomendacje dla banków przedstawił wicepremier Janów Piechociński. Propozycje te według niego mogłyby poprawić sytuację frankowiczów.
Minister gospodarki proponuje także, aby do umów wprowadzono zapis o 3-letnich wakacjach kredytowych i limitach rat. Dodał, że wszyscy kredytobiorcy powinni być traktowani na równi. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby rząd przedstawił konkretny projekt ustawy w tej sprawie.
Poseł Beata Szydło, wiceprezes partii, zwraca uwagę, że członkowie rządu cały czas dyskutują we własnym gronie, bez efektów.
Tu jest przede wszystkim dzisiaj potrzebne działanie. Jest konkretna propozycja Prawa i Sprawiedliwości, ta, ażeby jeszcze raz przypomnę, 14 stycznia, czyli data sprzed tego czarnego czwartku, kiedy frank poszybował w górę, żeby po kursie z tego dnia można było spłacać kredyt. Można rozmawiać również o przewalutowaniu. To są dwie konkretne propozycje, które dzisiaj powinny być podjęte. Dzisiejsze zachowanie rządu polega tylko i wyłącznie na tym, że spotykamy się, rozważamy, dyskutujemy, nic z tego nie wynika.
Kredyt we frankach szwajcarskich zaciągnęło 700 tysięcy Polaków. Na początku stycznia frank umocnił się, co spowodowało wzrost rat kredytów.
Obecnie za jednego franka trzeba zapłacić 4 zł 13 groszy.
Polska służba zdrowia, jedną z najgorszych w Europie. Polski wynik konsumenckiego indeksu zdrowotnego jest gorszy niż w 2013 roku. Znaleźliśmy się na 31. miejscu na 36 państw.
Z danych raportu, który opublikował jeden z dzienników, wynika, że w Unii Europejskiej gorsze od nas są tylko Rumunia i Litwa, a w całej Europie Serbia.
Jedna z osób, która kierowała badaniami nad sytuacją służby zdrowia, krytycznie wypowiada się w tym zakresie o działaniach polskiego rządu. Wytyka ewidentną bezradność w kwestii poprawy fatalnych warunków.
Adam Sandauer, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, powiedział, że niezadowolenie społeczne cały czas rośnie.
Wiele osób odchodzi od okienek apteki, bo nie stać się na wykupienie leków, że wielu osobom się mówi, że mają miesiącami czekać na jakieś badanie, na jakieś leczenie, żeby poszli do prywatnej służby zdrowia. Podział w ogóle na Polaków, tych, których stać na prywatne leczenie i na tych, których nie jest stać na tych, którzy muszą czekać miesiącami na leczenie w publicznej służbie zdrowia. No dzieli Polskę na Polskę A, bogatych, i Polskę B, biednych. To jest potrzebna duża publiczna debata, jak to miałoby dalej wyglądać.
Najpilniej według autorów raportu należy rozwiązać kwestię zbyt długiego oczekiwania na leczenie raka, a dokument został opublikowany już po raz 8. Po raz 5 liderem jest Holandia.
Niektóre urzędy skarbowe wciąż nie przyjmują zeznań podatników, którzy chcą przekazać 1% swojego podatku na Fundację Nasza Przyszłość. Resort finansów przekonuje, że urzędy, odmawiając przyjęcia PIT-u z KRS-em fundacji, działają bezprawnie.
Fundacja Nasza Przyszłość jest obecna we wszystkich szeroko dostępnych wykazach organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymywania 1% podatku.
Nie ma jej jednak w systemie obsługującym urzędy skarbowe, dostarczanym przez Ministerstwo Finansów. Rzecznik resortu Wiesława Druszcz mówi, że nie ma to żadnego znaczenia, a urzędy mają obowiązek przyjęcia rozliczenia z wpisanym numerem KRS Fundacji Nasza Przyszłość.
Nie ma znaczenia, co figuruje w słowniku, który jest w formie elektronicznej implementowany w systemie informatycznym urzędów skarbowych, ponieważ wiążącym dla urzędów skarbowych jest wykaz organizacji pożytku publicznego, który jest publikowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nie ma takiej możliwości, aby Urząd Skarbowy odmówił przekazania 1% na rzecz organizacji, która widnieje w wykazie Ministerstwa Pracy. Wszelkie próby odmowy byłyby nieprawne.
Wiele urzędów skarbowych odmawia jednak ich przyjęcia. Wyjaśnień od ministra finansów domaga się poseł Maciej Małecki. W interpelacji pyta o przyczyny, podstawę prawną oraz o wyciągnięcie konsekwencji wobec takiego działania urzędników.
Poseł pyta również o to, jakie działania Ministerstwo Finansów podejmie wobec potencjalnych strat, jakie mogła ponieść Fundacja Nasza Przyszłość. Lidia Kochanowicz mówi, że są to straty wizerunkowe i finansowe.
Fundacja została pozbawiona możliwości, ustawowej możliwości, prawnej możliwości otrzymania darowizn od osób, które rozliczają się w miesiącu styczniu. I chcę powiedzieć, że istnieje cała grupa podatników, to są podatnicy, którzy płacą podatek zryczałtowany, składają PIT-28, ponieważ to rozliczenie musi nastąpić do końca stycznia.
Fundacja Nasza Przyszłość zachęca wszystkich, którzy mają problemy ze złożeniem PIT-u, ze wskazaniem 1% na fundację, o kontakt pod numerem 22 535 64 71.
W sytuacji, gdy urzędnik nie będzie chciał przyjąć deklaracji, należy poprosić o interwencję naczelnika Urzędu Skarbowego, a także skontaktować się z Ministerstwem Finansów pod numerem 22 690 34 38 52.
Urzędnik powinien też dokonać adnotacji na deklaracji, dlaczego nie chce jej przyjąć.
Sprawa prywatyzacji polskiej żeglugi bałtyckiej trafiła do prokuratury.
Zawiadomienie złożyli związkowcy działający w spółce. Według nich minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński oraz podsekretarz stanu w tym resorcie Rafał Baniak, sprzedając spółkę, działają na jej szkodę.
Spółka w ciągu 2 lat wypracuje większy zysk niż uzyskane środki ze sprzedaży. Tymczasem ministerstwo chce ją sprzedać, zwracają uwagę związkowcy.
Polska żegluga bałtycka zatrudnia ponad 600 osób i doskonale radzi sobie z konkurencją. Według danych firmy przez ostatnie 3 lata udało się wypracować 50 milionów złotych zysku.
Chcemy, by prokuratura przyjrzała się tym bezzasadnym działaniom rządu, mówi Kazimierz Sikora, przewodniczący NSZZ Solidarność PŻB.
Skarb Państwa tworzą wszyscy obywatele tego kraju i dla nas jest to niezrozumiałe, to co robi ministerstwo, oraz nieuzasadnione ekonomicznie. Skoro wolny rynek ma polegać na tym, że wszystkie firmy mają być traktowane jednakowo, a interes państwa jest nadrzędny dla Polaków i skoro przynosimy zyski, więc nie widzimy żadnego uzasadnienia. W związku z tym złożyliśmy doniesienie do prokuratury, do miasta Warszawy Śródmieście, zaskarżając Ministerstwo Skarbu Państwa w osobie pana ministra Karpińskiego oraz jego zastępcy pana Rafała Baniaka za działanie na szkodę firmy.
We wtorek blokadę prywatyzacji polskiej żeglugi bałtyckiej przegłosowali radni i zarząd Sejmiku Zachodniopomorskiego.
Rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach protestów wyjechali w Żninie ciągnikami na ulicę, aby wyrazić swój sprzeciw wobec złej sytuacji trzody chlewnej i bierności rządu w tej sprawie.
Protestujący rolnicy domagali się w środę m.in. podniesienia cen skupu żywca. Według nich obecne ceny nie dają hodowcom żadnego zysku. Rolnikom nie podoba się też postawa rządzących.
Janusz Walczak, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych w województwie kujawsko-pomorskim, mówi, że rząd PO-PSL od dawna nie rozwiązuje nawarstwiających się problemów rolników, ogranicza się jedynie do pustych obietnic.
Chodzi o to, żeby było pytanie zadane, co zrobić, żeby to napięcie rozładować, żeby zareagować na rynek wieprzowiny. Oddano rynki wieprzowe obcemu kapitałowi, chodzi o przetwórstwo. Tymi molochami, które mamy w okolicy, część spółek czy tych zakładów sprzedano, część nowych pobudowano z obcym kapitałem i oni narzucają nam właśnie teraz te ceny. I to są konsekwencje tego, że wspierają własny rynek, a polski zostaje niszczony i obawiam się, że sam nie został wyzerowany, jako chodzi o hodowlę trzody chlewnej. jedyną nadzieją jest nasza pewna integracja, by musiała być dobra wola strony rządzącej, żeby chciała też nam pomóc. Na razie takiej woli nie widzę, tylko obiecanki, że coś trzeba przyspieszyć, coś trzeba zrobić, ale brak konkretów.
19 stycznia w Przysieku koło Torunia odbyły się rozmowy z producentami trzody chlewnej, jednak nie przyniosły one rezultatów.
Rolnicy zapowiadają, że w zależności od rozwoju sytuacji biorą pod uwagę przyjazd kolumną ciągników pod Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Nie wykluczają również przyjazdu do Warszawy.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.